Teraz mnie chyba słychać, tak. Dzień dobry Państwu. Szczerze mówiąc, trochę mnie tytuł zakłopotał, a zwłaszcza odesłanie do rozdziałów tej wielotomowej historii kina, ponieważ ja będę mówił o innej nowej historii niż tej, o której pisałem jako nowa. No, czas płynie i coraz nowsze rzeczy wydają mi się nowe, a starsze ze względu na wiek dalej są dla mnie nowe, więc tak wszystko jest nowsze i najnowsze. Tytułem wyjaśnienia. Mówimy o narracji. Przejdźmy do rzeczy i tak w skrócie telegraficznym. Właściwie często się w ogóle narracji nie tłumaczy. No jest to sztuka opowiadania. Umówmy się, że w filmach fabularnych polega to na takim konstruowaniu zdarzeń, by widz mógł wykryć związki natury przyczynowo-skutkowej, czasoprzestrzennej i tak zwanej teleologicznej między zdarzeniami. Z tą teleologią jest tak, że to są związki celu i można by tak z grubsza powiedzieć, że w pierwszym sensie teleologia polega na tym, że rozpoznajemy bohatera, protagonistę, pierwszoplanową postać, która na początku filmu, w zawiązaniu akcji, wyznacza sobie jakiś cel. I ten cel powinna pod koniec akcji osiągnąć. W związku z czym my wszystkie zdarzenia oceniamy pod kątem przybliżania bądź przeszkód w osiągnięciu zamierzonego celu. Drugie rozumienie teleologii zakłada jak gdyby poczucie kompozycyjnej całości. U Arystotelesa jest mowa o tym, że tragedia to jest naśladowanie ludzkiego działania, które ma początek, środek i koniec. W pewnym momencie ludzie, którzy zajmowali się dramaturgią, uznali, że ten początek, środek i koniec to jest trójaktowa kompozycja. Początek to jest pierwszy akt, 1/4 całości, w której jest ekspozycja, czyli przedstawienie miejsca, czasu, postaci. Następnie jest zdarzenie zawiązujące akcję, w którym bohater ma wyznaczony cel. Bohater próbuje szybko osiągnąć ten cel, to oczywiście się nie udaje, to się tylko udaje w reklamach telewizyjnych. Jest pierwszy punkt zwrotny, celu nie udają mu się osiągnąć, przechodzimy do aktu drugiego. Akt drugi to jest wyprawa do obcego świata, to jest 1/2 całości dzieła, w której bohater przeżywa różne perypetie, zawiera sojusze, spotyka się, a właściwie natrafia na antagonistę, z którym musi walczyć bądź który mu przeszkadza tylko, w każdym razie trafia na przeszkody. Są kolejne punkty zwrotne, jest środkowy, na koniec aktu jest punkt zwrotny, przechodzimy do aktu trzeciego i trzeci akt po tych komplikacjach, po konfrontacji zawiera punkt kulminacyjny, ostateczne rozstrzygnięcie, po którym jest tylko wybrzmienie, w tym punkcie kulminacyjnym rozstrzyga się, czy bohaterowi się uda osiągnąć cel, czy też nie. Zadziwiająco, gdyby Państwo obejrzeli, ja to na zajęciach z analizy narracji filmowej ćwiczyłem, nawet tak powiedziałbym, awangardowe filmy, jak niektóre filmy Godarda, czy filmy o chociażby Idę analizowaliśmy, mają dokładnie trójaktową kompozycję z proporcjami właśnie tych powiedzmy 30 minut pierwszego aktu, 62 i 30 aktu trzeciego. To jest klasyczny model opowiadania i w klasycznym opowiadaniu charakterystyczne były jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, konstrukcja czasu. Opowiadania były linearne, były powiedziałbym doskonale linearne, to znaczy, no, na przykład w dyliżancie, zaczyna się wszystko w tonto, jedzie dyliżans do Lordsburga, nie ma żadnych futurospekcji ani retrospekcji. Narracja jest prowadzona w sposób prawie że obiektywny, nie ma odchyłów do jakichś indywidualnych perspektyw postaci. W związku z czym po pierwsze było linearne, po drugie narracja miała charakter obiektywny, a po trzecie zaczęła obowiązywać zasada dwuwątkowości fabuły. Znaczy każdy film opowiadał jedną historię, ale ona się składała z dwóch wątków. Wyglądało to tak, że bohater miał, od razu wiedzieliśmy, że to jest to protagonista, zmierzał do określonego celu i równocześnie poznawał interesującą damę. Pojawiał się wątek miłosny, melodramatyczny. One były prowadzone równolegle, osiągały kulminację albo razem w klimaksie, albo wątek miłosny wcześniej był rozstrzygnięty. Bohater był już pewien uczuć wybranki i po klimaksie konsumował jak gdyby pełny sukces. Wspominam o tej dwuwątkowości, ponieważ ona jest, daje asum do mówienia o tym, co się dzieje we współczesnym kinie. Aha, i żeby czegoś jeszcze nie zgubić po drodze. Mianowicie, to jest klasyczna narracja. Ta klasyczna narracja kształtowała się gdzieś tam od lat 10. Klasyczne kino hollywoodzkie uznawane jest za taką najdoskonalszą, standardową emanację tego modelu opowiadania w kinie. Właściwie po dzień dzisiejszy takie filmy są robione. To się nazywa obecnie kinem postklasycznym. To jest taka trochę mieszanka, melanż kina klasycznego z kinem atrakcji. Tam jest po prostu, dochodzą efekty specjalne, jest większa dynamika akcji, więcej emocji, jest taki wprowadzony też większy melodramatyzm. Natomiast generalnie odpowiada to temu modelowi. Natomiast pierwszym poważnym wyłomem, które właśnie się kojarzy mi z nową narracją filmową, to jest kino nowofalowe, kino modernistyczne, które zaproponowało tak zwaną utrudnioną formę, której podstawowym chwytem było wprowadzenie technik subiektywizacji. Subiektywizacja powodowała, że nie śledziliśmy głównie akcji, koncentrowaliśmy się na postaci. Co więcej, ta postać zaczynała dominować, to znaczy po prostu zyskiwać przewagę nad tą, powiedziałbym, zerową fokalizacją, czyli brakiem punktu widzenia. W tych filmach bohater zaczynał narzucać swój punkt widzenia całości. My patrzyliśmy na świat, czasami dowiadywaliśmy się o tym dopiero w punkcie kulminacyjnym, jego oczami. Jego stany emocjonalne, jego myśli były kluczem. W niektórych filmach, bergmanowskich jest mowa o ekranie mentalnym. Po prostu cały film jest jak gdyby autoryzowany przez Bergmana, a bohater jest jego alter ego, Godzina Wilka, tak dla przykładu, tylko podrzucę. Kino nowofalowe zerwało też z tą zasadą w jednym elemencie trójaktowości. Mianowicie spodziewamy się pod koniec filmu, że dojdzie do klimaksu rozstrzygnięcia i że forma, jak gdyby nasze oczekiwania zostaną zrealizowane, ponieważ zawiązanie akcji wywołuje pytanie, czy bohaterowi uda się osiągnąć cel. W kinie nowofalowym zaczęły się pojawiać pomysły, Antonioni to jest najbardziej znamienny, z tak zwaną otwartą formą. To znaczy, owszem, pojawiały się pytania, czy uda mu się osiągnąć cel, ale nie dostajemy odpowiedzi w ramach filmu. No, najsłynniejsza jest przygoda, gdzie znika z pokładu jachtu Anna. Bohaterowie zawracają jacht, zaczynają szukać Anny. No, Anna do końca filmu się nie znajduje. Co więcej, jej narzeczony zaczyna z jej przyjaciółką flirtować. Wdają się w romans. Co więcej, pod koniec filmu on zdradza również tą przyjaciółkę. I to jest taka, powiedziałem, Werner mówił o atrofii uczuć. Nie będziemy wchodzili jak gdyby w interpretację kina nowofalowego, ale to są po prostu kolejne otwarcia, które nie dostają zamknięcia. W związku z czym zostaje naruszona jak gdyby ta taka stabilna, koherentna formuła. Ale po kinie nowofalowym właściwie można powiedzieć, kino klasyczne trwa obok. My do kina nowofalowego już się do tych form subiektywnych przyzwyczailiśmy. I teraz pytanie, kiedy pojawia się następny przełom? No więc ja tak, mając nie za wiele czasu, krótko i po żołniersku mówię, rok 1994 i film Pulp Fiction. Nie, że on jest pierwszy, że najważniejszy, ale akurat w nim, jak w soczewce, skupiło się najwięcej tendencji tego, co można uznać za symptomatyczne dla kina współczesnego. To jest film, który po prostu jak gdyby zebrał w sobie te takie elementy przełomowe. I właściwie można by powiedzieć, że skoro tamto kino było nowofalowe, było modernistyczne, to w Pulp Fiction sugeruje, że to mamy do czynienia z kinem postmodernistycznym, z narracją postmodernistyczną. Od biedy można by tak powiedzieć, ale to jest półprawdy, dlatego że po Pulp Fiction pewne takie tendencje, które zaistniały, po pierwsze są niezależne od estetyki postmodernistycznej, a po drugie, jak się temu przyjrzeć, to one wywodzą się z tradycji, a nawet powiedziałbym oralnej narracji, po prostu z innych form obecnych wcześniej w kinie, natomiast uzyskują wyjątkową intensyfikację pod koniec lat 90. po roku 2000 i stają się takimi narracjami codziennymi, co jak będę Państwu próbował udowodnić na najnowszych serialach, stało się po prostu narracją dnia codziennego, to znaczy po prostu my mamy na co dzień z takimi narracjami do czynienia w serialach telewizyjnych, w kinie popularnym, w kinie głównego nurtu i ono, to już nas nie dziwi, po prostu myśmy się już do tego przyzwyczaili. Oczywiście kino na to reaguje, spróbuję Państwu pokazać na jednym przykładzie, co może się przydarzyć w kinie najnowszym w związku z tym. Pulp Fiction i ten 94 rok, no w filmie już mamy, co się przydarzyło. Ja spróbuję Państwu w 45 minut opowiedzieć o trzech tendencjach we współczesnym kinie. Pierwsze to jest epizodyczność, można też mówić o narracji epizodycznej. Druga cecha charakterystyczna to jest niewiarygodność. Pojawia się takie określenie narracja niewiarygodna, narrator niewiarygodny. I trzecia tendencja to jest alinearność. I to na różne sposoby organizowana. Aha, i tak jeszcze tytułem kończenia wstępu, przechodzenia do meritum. Po wykładzie będzie projekcja filmu Memento. Prawdę powiedziawszy, bardzo się ucieszyłem, że to się tak dobrze składa, że ja o nowej narracji mam mówić przy okazji Memento, ponieważ Memento jest wyjątkowo symptomatycznym przypadkiem i właściwie ja kiedyś pisząc na temat tych najnowszych tendencji, to Memento było jednym z moich ulubionych przykładów. Od razu Państwu powiem, że ja się powstrzymam przez te 45 minut. Może przez przypadek mi się raz wymknąć jakiś Leonard Shelby, za co z góry przepraszam. Natomiast po obejrzeniu filmu ja mam taką propozycję, że, bo to tak jest dyskusja, ja bym w ramach dyskusji wskoczył na 10 minut na swoje miejsce i powiedział, co o tym sądzę, ponieważ ja ten film mam rozebrany do spodu po prostu, na kadry. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na rzeczy, które bezczelnie powiem, ujdą Państwu uwadze. Wiem o tym, ponieważ mi też to uszło. A część rzeczy nawet nie ja sam znalazłem, tylko Nolan znalazł. Czyli ujawnił po prostu, co zrobił w filmie, bo widzowie tego nie zauważają przeważnie. I to będzie, że tak powiem, po Memento. Natomiast na razie niech sięgnę do moich notatek i zacznę od narracji epizodycznej. Zacznę od cytatu z Arystotelesa, który powiada: spośród fabuł i akcji prostych najgorsze są epizodyczne. Przez epizodyczną rozumiem taką fabułę, w której epizody nie łączą się wzajemnie na zasadzie prawdopodobieństwa lub konieczności. Mierni poeci tworzą tego rodzaju fabuły przez własną nieumiejętność, dobrzy natomiast ze względu na aktorów. Tworząc bowiem dla nich partie popisowe i rozwlekając fabułę ponad właściwą miarę, zmuszeni są zakłócić jej naturalny porządek. On oczywiście jest zwolennikiem opowiadania jednej historii w trójaktowym układzie, gdzie bohater jest jedynie nosicielem jak gdyby działania, nosicielem akcji, jest aktantem. Faktycznie narracje epizodyczne, sam epizod podsuwa nam, koniec końców w literaturze znamy podział, prawda, na wątek główny, wątki poboczne i epizody. Epizody jest to coś, co nie należy do żadnego z ciągów przyczynowo-skutkowych. Jest to osobne zdarzenie, w którym występuje, dajmy na to, postać epizodyczna, która poszerza obraz świata, ale nie włącza się w główny tor akcji. Określenie narracja epizodyczna dotyczy filmów, w których jest więcej niż dwa wątki. To mogą być, i tu sobie dla przykładu wypisałem, tak jak w Pulp Fiction, cztery wątki. Tam jest Honey Bunny z Pumpkinem, Vincent Vega i Julius Winfield. Potem jest wątek Vincenta i Mii i historia Bacha. Trzy wątki mamy w Amores Perros Alejandro Inarritu. No i do kina Altmana wolałbym nie sięgać, ale na skróty mamy 9 wątków. Tych wątków może być, umówmy się, od trzech. W Nashville jest chyba 15. I to już jest trudne do ogarnięcia. To zresztą pokazuje jak gdyby pewien próg poznawczy. Jeżeli są dwa wątki, to my je jesteśmy w stanie śledzić. Co więcej, one się wzajemnie wspierają. Właściwie takie wyjaśnienie poznawcze jest w dwuwątkowej fabuły takie, że wątek główny, dajmy na to sensacyjny, pokazuje tylko zdolność bohatera do działania. Natomiast wątek melodramatyczny pokazuje jego emocje. Daje jak gdyby głębie postaci. Po to są dwa wątki. Co więcej, czasami może być tak, że w głównym wątku motywacja bohatera nas jak gdyby nie satysfakcjonuje. Więc w tym momencie może się okazać pomocna motywacja z wątku tego drugoplanowego, melodramatycznego. Albo po prostu nie musimy podejmować decyzji, oscylujemy między tymi dwoma. Natomiast jeżeli mamy więcej niż dwa wątki, w dodatku one nie są hierarchicznie uporządkowane, tylko wszystkie są równie ważne, to zaczyna się sytuacja komplikować. Mianowicie mamy 3, 4, 5 historii, które idą równolegle, przecinają się, a ich przecięcie powoduje kolizję. Ta epizodyczność powoduje po pierwsze, że zmienia się wyobrażenie bohatera. Powiem Państwu, że moim ulubionym przykładem, i tu chyba pozwolę sobie na dygresję, jest Dym Wayne'a Wanga. Tam są właściwie, usiłuję teraz policzyć, historia jest Paula, historia Ogiego i historia Rashida. Są jeszcze, jest Ruby, była dziewczyna Ogiego i jest Cyrus, odnaleziony ojciec Rashida. Można by powiedzieć, że jest łącznie pięć postaci pierwszoplanowych, ale tak naprawdę cztery wątki. I teraz dowcip polega na tym, że jak Państwo by się zastanowili, to w narracji klasycznej to są takie narracje egoistyczne. Tam wszystko podporządkowane jest woli bohatera, protagonisty. My identyfikujemy się z nim i właściwie każdego przeciwnika traktujemy jako wroga. W związku z czym nie mamy skrupułów, żeby go, nie wiem, uśpić, zaszczelić, przejechać. To jest ta właśnie egoistyczna perspektywa protagonisty kina klasycznego. Natomiast w kinie z narracją epizodyczną nie ma hierarchiczności, wszyscy są równie ważni i przecięcie się dwóch linii fabularnych powoduje, że bohater traci szansę osiągnięcia celu. Po prostu inna postać odcina mu tą możliwość. On musi zacząć poruszać się jak w życiu po innej trajektorii. On jest wybity ze swojego toru i musi spróbować osiągnąć ten cel albo inny cel, rezygnując z tego pierwotnego. Dym mi się przypomniał, dlatego że on jest wyjątkowo taki plastyczny pod tym kątem. W pewnym momencie Ogi, który prowadzi taki tabak, w którym sprzedaje papierosy, ujawnia przyjacielowi informację, że chce na lewo kupić nielegalnie kubańskie cygara i sprzedawać je sędziom pobliskiego sądu. Powiedział, nie ma bezpieczniejszego biznesu, nikt mnie nie nakryje, jak będę robił z prawnikami interesy w tym obszarze. I inwestuje w cygara wszystkie pieniądze, jakie ma, oszczędności życia. Równocześnie Paul podsuwa mu Rashida, chłopca, który ma pomóc, no bo ma problemy, żeby popracował u niego w sklepie. Rashid popełnia błąd, myjąc podłogę, zalewa magazyn z cygarami. Ogi jest wściekły i mówi, no to teraz musisz mi oddać te moje, już miałem tam 3 czy 5 tysięcy dolarów. No jest z tym problem, bo on uciekł z dzielnicy, jest chłopcem zagubionym w życiu. Nagle Paul odkrywa, że Rashid dlatego uciekł, ponieważ przejął skradzione pieniądze przez bandytów. No i tak nie za bardzo wie, co zrobić. Ma te pieniądze, ale nie wie, gdzie się schować. I Paul cierpliwie mu tłumaczy, że skoro spowodował straty u Ogiego, to powinien mu oddać te pieniądze. W związku z czym jesteśmy, jak gdyby oscylujemy wokół klasycznego rozwiązania. On stracił pieniądze, może odzyskać te pieniądze. Faktycznie Rashid oddaje mu te 3 czy 5 tysięcy dolarów. On je bierze, ale w międzyczasie u Ogiego zjawia się jego była dziewczyna, Ruby, i mówi mu, cześć chłopie, nie widzieliśmy się 15 lat, nie wiem czy wiesz, ale mamy razem dziecko. Nasza córka ma problemy z narkotykami. No brzmi to dosyć, powiedziałbym, sensacyjnie, ale Ogi jest poczciwym człowiekiem. Idzie odwiedzić dziewczynę. Dziewczyna jest faktycznie z problemami, jest zbuntowana. No i Ogi postanawia, przyspieszam, oddać te pieniądze. I Paul po prostu zdumiony mówi, chłopie, ale przecież to miał być interes twojego życia. Ty wszystkie pieniądze najpierw straciłeś, teraz odzyskałeś i zamiast je zainwestować w cygara, ty dajesz Ruby, której nie widziałeś przez 15 lat i nawet nie masz pewności, że to jest twoja córka. Na to Ogi się uśmiecha i mówi tak, ale ja po prostu chcę im pomóc. Nie ma sprawy. Ja podejmuję taką decyzję. I teraz to jest taki przykład, jak po prostu bohater nie osiąga swoich celów, bo zmieniają się jego cele ze względu na interakcje z innymi postaciami. Ten film jest, tam każda historia dotyczy utraconej bliskiej osoby, rozpadu rodziny. To zresztą jest charakterystyczne dla narracji epizodycznych. Inny przykład to Magnolia Andersona z takimi motywami. Istotne jest to, że dochodzi po prostu do przypadkowych interakcji. Dla narracji epizodycznych przypadek jest słowem kluczowym. W filmach Inaritu przecięcie się, u niego zawsze są trzy wątki, przecięcie jest na zasadzie wypadku komunikacyjnego, kolizji na ulicy. To powoduje, że ludzie, którzy mogliby się nigdy nie spotkać, spotykają się właśnie w tej sytuacji i to zmienia, może nie wszystko, ale prawie wszystko w ich życiu. No, 21 gramów, no to jedna osoba nie żyje wskutek wypadku, no ale w Amores Perros modelka traci nogę. To też zmienia wszystko w jej życiu. To jest jeden z wątków, tam jest tych wątków zawsze trzy, to ta kolizja powoduje, że wszystko się im w życiu wali i zmienia. I jeszcze bym wspomniał, a w Dymie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, tak teraz sobie o tym pomyślałem. Postać Pola. Pol jest pisarzem, który przychodzi do Ogiego po papierosy. Generalnie jest trochę taki zagubiony w życiu, klienci się śmieją, on wyjaśnia, że Ogi jest znanym pisarzem, napisał kilka wziętych powieści, niestety stracił motywację do pisania, to znaczy nie udało mu się już nic dużego napisać, po tym jak kilka lat temu na ulicy przed właśnie jego sklepem została zastrzelona jego żona, która była wtedy w ciąży. Zwracam też uwagę, że właśnie te wielowątkowe historie, przeważnie właśnie wszystkie nieszczęścia spotykają się na ulicy. Pol traci żonę na ulicy i traci jak gdyby poczucie sensu, porządku w świecie. W związku z czym on od tej pory jedyne co potrafi zrobić, to opowiedzieć krótką anegdotę, która jest błyskotliwa, ale która zawsze oparta jest na paradoksie. On opowiada nam takie trzy historie. Jedna jest z nich o narciarzu, który zostawia żonę w ciąży, idzie w góry, ginie w lawinie, żona wychowuje samotnie syna, on też wyrasta na narciarza i pewnego dnia zjeżdżając po stoku wpada do szczeliny i widzi swoje odbicie w powłoce lodowej. Okazuje się, że w lodzie jest jego ojciec zamarznięty. Paradoks polega na tym, że to jest jego ojciec, a widzi, że to jest młodszy człowiek od niego, bo on ma więcej lat w momencie tego wypadku niż jego ojciec. Jeden paradoks. Drugi paradoks, o którym on opowiada, to Michał Bachtin, który pisze w oblężonym Leningradzie dzieło życia. Dzieło życia, trwa oblężenie i on ma tak, papier do pisania i worek machorki. No jakoś trzeba przetrwać oblężenie. Nawałnicę faszystowską. No i w pewnym momencie ma co jeszcze tam od biedy od czasu do czasu coś do jedzenia, ale w pewnym momencie kończy mu się papier, a została machorka. No i co robi Bachtin? Okazuje się, że silniejsze od pisarstwa jest palenie. Kolejne strony swojego dzieła drze, robi skręty. No i w ten sposób nie powstało dzieło życia Bachtina, bo poszło z dymem. Trzeci, historię już dokładnie nie pamiętam, ale to jest ważenie dymu, to też jest przednia anegdota, odsyłam Państwa. On opowiada krótkie historie, on nie jest w stanie opowiedzieć dużej narracji, ponieważ nie ma poczucia sensu, całości. Ten sens przez przypadek przywraca mu Rashid, który go ratuje przed wypadkiem samochodowym. On zamyślony wpada prawie pod auto. Postanawia pomóc Rashidowi i sprawy się komplikują. Tego już nie wracam, bo trochę nie po kolei to opowiadam, ale chcę tylko Państwu pokazać, że dochodzi do interakcji nieprzewidywalnej, opartej na logice przypadku. Ta logika przypadku w Magnolii jest taki prolog, w którym jest koincydencja zdarzeń pokazana, gdzie narrator mówi, chce wierzyć, że to jest synchroniczność w świecie, że to nie jest dzieło przypadku, niezwykłe zbiegi okoliczności, ale one powodują, że my tracimy poczucie sensu i bezpieczeństwa. I ponieważ patrzę na zegarek, wiem, że czas na epizodyczność mi się prawie że kończy, to te wielowątkowe fabuły, cechą znamienną jest po pierwsze to, że tam rządzi filozofia przypadku, a druga rzecz to to, że my tracimy w tych fabułach poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, że klasyczne opowiadanie daje nam obietnicę, że wszystko jest oparte na logice przyczynowo-skutkowej i jeżeli ktoś bardzo chce w zawiązaniu czegoś, to osiąga to w finale. Natomiast w narracjach epizodycznych bohaterowie czegoś chcą, ale nigdy im się tego nie udaje osiągnąć, osiągają inne cele, a często po prostu pozostają prawie że w punkcie wyjścia. Wracam, coś mnie naszło, żałuję, że nie patrzę w notatki, bo miałem inny przykład, ale z dymem mnie naszło. Dym się kończy bardzo zabawnie, mianowicie Pol odnajduje jak gdyby pewien sens w życiu dzięki pomocy Rashida, poznaje jakąś tam kobietę, zaczyna się lepiej ubierać i dostaje zlecenie na napisanie opowiadania bożonarodzeniowego. I Ogi mu mówi, że zna taką historię. Opowiada historię wymyśloną przez siebie. To jest takim, Ogi jest takim narratorem niewiarygodnym, lokalnym. I on opowiada tą historię i ta historia jest, powiedziałbym, z fałszywym happy endem. Znaczy tam żaden wątek się nie kończy pozytywnie. Natomiast to, co opowiada Ogi, zawiera w sobie takie wyróżnienie, że jednak dobrze jest się spotkać i dobrze jest opowiadać historię. Że właściwie opowieści są sensem życia, bo wtedy możemy się integrować i możemy nadać znaczenie naszym spotkaniom. I ten film na tym się kończy, natomiast losy postaci są otwarte, bo ani nie wiemy, czy udało się Ogiemu pomóc córce, czy Paul do końca wyjdzie na prostą i czy Rashid ułoży sobie życie z odnalezionym ojcem Cyrusem. Chodźmy do rzeczy ważniejszej, do niewiarygodności. Niewiarygodność jest moim ulubionym wątkiem, nie ukrywam, we współczesnym kinie. Niewiarygodność, a tak powiedziałem, że epizodyczność nie, bo oczywiście narracją epizodyczną Pulp Fiction się odznacza, ale epizodyczność była wcześniej, to były po prostu filmy nowelowe. To są, bo ja wiem, pierwszy film nowelowy to mogłaby być, dajmy na to, Nietolerancja Griffitha. Zmęczona śmierć potem. Tych filmów w latach 20. parę się Czarownice Christensena, by się znalazło. Podobnie jest z niewiarygodnością, która nie jest odkryciem ostatnich 15-20 lat, tylko była obecna już w kinie niemym. Pojęcie narratora niewiarygodnego wprowadził Wayne Booth w 61 roku, literaturoznawca, który napisał: nazwałem narratora wiarygodnym, kiedy mówi lub działa w zgodzie z normami dzieła, to znaczy z normami wpisanego autora, a niewiarygodnym, kiedy sytuacja jest odwrotna. Dalej nie cytuję. Niewiarygodny jest taki narrator, który działa niezgodnie z normami dzieła. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją? Otóż umówmy się, że jeżeli oglądamy film czy czytamy powieść, obojętne, mamy instancję narracyjną narratora, czyli kogoś, kto prowadzi opowiadanie, kto organizuje przedstawienie zdarzeń, to ponieważ to jest fikcja, to my oczekujemy od niego, żeby uwierzyć w tą fikcję, wiarygodności. On nie może kłamać, on nie może nas zwodzić, on nie może się mylić odnośnie tego, co nam przedstawia. I tak jest w klasycznym kinie. Tak są narratorzy w klasycznym kinie. Natomiast w pewnym momencie zrobiła się w latach 90. moda na narratorów, którzy mają problem. Thomas Elsesser użył nawet takiego określenia produktywne patologie. Produktywnymi patologiami jest amnezja, schizofrenia, paranoja albo stan postmortem. Czyli narrator, który opowiada nam historię, a sam już nie żyje. Takich narratorów kilku jest. No pierwszy, który mi się nasuwa, to w klasycznym filmie noir Bulwar Zachodzącego Słońca. Narrator leży w sadzawce, przyjeżdża policja i on mówi nam, że opowie historię, jak to się stało, że leży twarzą w wodzie i przyjeżdża wóz koronera. No i w półtorej godziny dowiadujemy się, jak wylądował. Szukam trzech wariantów, teraz mój wzrok trafił na to. A więc po pierwsze możemy mieć do czynienia z narratorem, który cierpi na upośledzenie władz poznawczych. Po drugie, z narratorem, który może się mylić w ocenie sytuacji. I po trzecie, może być narrator, który najnormalniej w świecie kłamie. Pierwszy narrator cierpiący na zaburzenia świadomości to klasyka kina, Gabinet doktora Caligariego, rok 1919. Bohater filmu, Francis, w ekspozycji zapowiada, że opowie historię, jak trafił do zakładu psychiatrycznego. I opowiada historię o doktorze Caligarim, o jego medium Cezarze, który jest wypuszczany do miasta, o tym, jak jego narzeczona została porwana i zniknęła, została zabita. W finale jest wyjście z jego retrospekcji. Okazuje się, że miejsce kończy się czas spacerów po parku. On wraca do głównego budynku i rozpoznaje doktora Caligariego przed wejściem i rzuca się na niego, wskazując, że to jest sprawca wszystkich nieszczęść. Oczywiście błyskawicznie ląduje w kaftanie bezpieczeństwa, ponieważ wskazany przez niego doktor Caligari jest dyrektorem kliniki psychiatrycznej. Powiedziałbym klasyczny przypadek, Doszło wokół tego filmu do burzliwej dyskusji, kiedy ta rama kompozycyjna z narratorem niewiarygodnym się pojawiła. Niemniej faktem jest, że tego typu narrator zaistniał. No tu tak nieśmiało Państwu zasugeruję, że z podobnym narratorem bądź fokalizatorem. Fokalizator to jest postać ogniskująca, to jest taka niższa instancja. Narrator to ktoś, kto po prostu odpowiada za dystrybucję informacji. Natomiast może być tak, że nie ma narratora, natomiast my doświadczamy jak gdyby świata z punktu widzenia określonej postaci. I w tym momencie mówi się, że to jest fokalizator. Często jest tak, że my mamy błędne wrażenie przez cały film, że narracja jest obiektywna, a jedyny tak podąża za tą postacią. Potem się okazuje, że to jest taka fokalizacja zewnętrzna, że my niby patrzymy, widzimy go w kadrze, widzimy jego działania, ale tak naprawdę cały świat jest zabarwiony jego percepcją. I co więcej, ta percepcja jest właśnie niewiarygodna. Szukam innych przykładów, to do głowy przede wszystkim nasuwa mi się tutaj, no i oczywiście Memento na tej liście się znajduje, ale to na razie cichosza. Natomiast Podziemny krąg. W Podziemnym kręgu, jak Państwo być może pamiętają, ja pamiętam, mnie to bardzo bawiło, była przezabawna dyskusja w internecie na temat tego, jaka jest relacja między Dardenem Tylerem a narratorem. Narratora gra Norton, Tylera Dardena Brad Pitt. No i w czołówce, w napisach końcowych, oni są rozróżnieni. Jest taka zabawna, w każdym razie parę lat temu była taka strona, gdzie pokazywano, wyliczano błędy w tym filmie. Na przykład dziwną sytuację, że oni jadą autem i za kierownicą siedzi, no umówmy się, że Brad Pitt, dochodzi do wypadku i po wypadku wychodzą za kierownicy Norton, a Brad Pitt z drugiej strony. To błąd w inscenizacji. Albo dlaczego oni wsiadają przez jedne drzwi, skoro powinni wsiadać z dwóch stron do auta? No odpowiedź jest bardzo prosta, bo to jest jedna i ta sama postać. Bohater cierpi na rozdwojenie jaźni, narrator jest Dardenem Tylerem i nie może w trzecim akcie w to uwierzyć, gdzie kolejne osoby, których pyta on, co jest z Dardenem Tylerem, patrzą na niego ze zdumieniem i mówią, że wszystko w porządku i pokazują wzrokiem na niego. Połapać w tym się można w finale, natomiast dalej pozostajemy z pewną wątpliwością, ponieważ na początku widzimy, jak Darden Tyler wkłada lufę broni narratorowi do ust i każe coś tam zrobić, coś powiedzieć. On mówi, że to się ciężko mówi z kawałkiem metalu w ustach, a na końcu pada strzał wyjaśniający, że mogę się uwolnić od niego tylko w ten sposób, że go zastrzelę. Film się kończy. Świat się wali. Jest to taki, to się mind games film, zaczęto to nazywać. Filmy, które zawierają pułapki, trzeba rozpracować i wyciągnąć z tej łamigłówki wnioski. Ale oparte jest to właśnie na pewnym specyficznym chwycie, który został zapoczątkowany, i tu ciekawostka, przez Alfreda Hitchcocka w filmie Trema w 1950 roku, gdzie po raz pierwszy pojawił się narrator kłamca. Film zaczyna się od tego, że Johnny ucieka autem z Eve, ściga ich policja. Jest to klasyczny motyw, który od razu rozpoznajemy. Niewinnie oskarżonego człowieka, któremu pomaga dobra kobieta. I ona go pyta, jak to się stało, że oni ciebie gonią. I on opowiada, jak został przez bohaterkę graną przez Marlenę Dietrich, musiałbym teraz szukać w dodatkach, Inut się nazywała chyba, Inut, wplątany w zabicie jej męża. To znaczy tak naprawdę Inut zabiła swojego męża, a on jedynie jej pomagał, ale wszystko skrupiło się na nim. I teraz musi uciekać. I Eve mówi, dobrze, pomogę ci. Dowcip polega na tym, że on przedstawia tą wersję wypadków, gdzie został wplątany w zabójstwo, na zasadzie retrospekcji. Retrospekcja to jest oczywiście pętla czasowa, to jest cofnięcie wstecz. Żeby umotywować tego typu chwyt, stosowano subiektywizację. To znaczy każda retrospekcja jest subiektywna, a właściwie ona nie jest subiektywna. Ona jest subiektywnie motywowana. To znaczy postać, która inicjuje, wprowadza nas w przeszłość, po czym przedstawione są zdarzenia na zasadzie obiektywnych. Ale potem mamy ponownie wyjście do współczesności i ta postać mówi, no i tak to się wydarzyło. Podkreślam, że retrospekcje są subiektywnie jedynie motywowane. One nie są subiektywne. I na tym polegał chwyt, którym Hitchcock się posłużył, ponieważ wszyscy są przyzwyczajeni do tej konwencji, że tak jest, to Państwu polecam, takim najbardziej chyba znanym przykładem i dyskutowanym wśród filmoznawców jest Titanic. Właściwie cały Titanic, z wyjątkiem pierwszej pół godziny, to jest retrospekcja Rose. Ona opowiada, jak znalazła się na Titanicu i jak przeżyła swoją miłość do Leonarda DiCaprio. No, umówmy się, że ja to tak widzę, tak zrozumiałem. Też nie wszystko muszę dobrze rozumieć. I rzecz w tym, że jak się obejrzy film, to jest bardzo wiele scen, o których ona ani nie mogła wiedzieć, ani w nich nie uczestniczyła, natomiast ona ze swadą opowiada, co się działo trzy pokłady niżej, w czasie, kiedy ona się gdzieś tam na zamkniętym pokładzie z powozami całowała z Leonardem. Więc my to kupujemy, ponieważ wiemy, że to retrospekcje są właśnie robione na zasadzie subiektywnie motywowanych. Dowcip polega na tym, że Hitchcock zrobił subiektywną retrospekcję, która zawiera kłamstwo. On po prostu opowiedział kłamliwą wersję, wybielającą siebie. Dowiadujemy się o tym w punkcie kulminacyjnym. Mianowicie Eve ukrywa w tym momencie w magazynie Johniego. Zjawiła się policja i w tym momencie jeden z policjantów informuje jej ojca, a on ostrzega ją, że Johnny już wielokrotnie mordował w ten sposób i żeby uciekała, bo jest zagrożona. Johnny w tym momencie zmienia wyraz twarzy i daje do zrozumienia, że jedyne wyjście, jakie, jeżeli chce mu pomóc, to on musi ją zabić, bo wtedy uznają go za niepoczytalnego, że zabija nawet przyjazne sobie osoby. No i się udaje wyrwać w opresji, ucieka, a on zostaje przyczaśnięty kurtyną. Kurtyna była solidna, nie to co dzisiejsze, tam była z żeliwnym prętem na dole. Rzecz w tym, że Hitchcock, mówiąc o tym filmie, twierdził, że popełnił błąd. Stracił szansę na suspense. Co więcej, wprowadził bohatera, który po prostu nas okłamał i co zostało w punkcie kulminacyjnym ujawnione, burząc efekt dramaturgiczny. W wywiadzie z Truffaut powiedział, że gdyby mógł jeszcze raz, to by ten film inaczej zrobił, bez tej kłamliwej retrospekcji. Ciekawostką jest to, że to, co on uznaje za błąd, stało się normą w kinie lat 90. posługujących się narracją niewiarygodną. Ja od razu Państwu tak trochę zaspoileruję i powiem, że to kino określane jest mianem kina epoki DVD. Właściwie za trailer robi projekcja filmowa, gdzie idziemy na film, oglądamy film i coś nam się nie zgadza. Po prostu wiemy, że zostaliśmy oszukani. Więc idziemy do sklepu, kupujemy płytę i oglądamy 4 razy. Potem wchodzimy do internetu, na odpowiednie fora i zaczynamy dyskusję, co tu znalazłem i kto ma rację. I znajdujemy trzecie, czwarte dno w poszczególnych chwytach. Najczęściej przywoływanym przykładem przez filmoznawców dyskutowanym, ja też zresztą tym przykładem w jednej publikacji się już posłużyłem, jest film Shyamalana Szósty zmysł. I to jest właściwie przykład modelowy niewiarygodności narracyjnej. Mianowicie film zaczyna się na zasadzie filmu z elementami grozy. Bohaterka schodzi do piwnicy po butelkę wina, poruszająca się za rzędami butelek kamera sugeruje obecność jeszcze kogoś. Ona nerwowo łapie butelkę i ucieka z piwnicy. Niski klucz oświetlenia tak nasuwa skojarzenia, że to może być coś w stylu neo-noir. Wraca do pokoju, w którym świętuje ze swoim mężem, granym doktorem Crow, granym przez Bruce'a Willisa. Jego sukces zawodowy dostał od chyba miasta Boston nagrodę jako psycholog, terapeuta, który ma bardzo duże zasługi w terapii dzieci. No i celebrują radośnie, idą do sypialni i tam zauważają wybite okno. W łazience ukrywa się młody, dziwny człowiek. Okazuje się, że jest to jego były pacjent, któremu nie potrafił pomóc. Pacjent wyjmuje broń, strzela do doktora Crow, a następnie strzela sobie w głowę, popełniając samobójstwo. To jest koniec drugiej sceny. Crow pada na łóżko, ma ranę poszczałową jamy brzusznej. Padając na łóżko, kamera zmienia kąt widzenia. Dzieje się coś, na co my się nie godzimy jako widzowie. Mianowicie obrazowanie wertykalne, pionowo w dół, oznacza przeważnie śmierć bohatera.
Ale jak? To Bruce Willis. Przecież on w Szklanej Pułapce nie takie poszczały już miał. Po drugie, to jest gwiazda. My nie możemy się zgodzić, żeby w drugiej scenie umarł bohater filmu. No i tak obserwujemy, jak on jemu się powoli oczy... No, przesadzam, bo to aż tak nie jest. Ściemnienie następuje. 9 miesięcy później widzimy doktora Crow, który siedzi na ławce i szykuje się do następnej terapii. Trafia na chłopca, który ma podobne zaburzenia jak tamten, który popełnił samobójstwo. My uznajemy, że te 9 miesięcy to jest czas dobry na rehabilitację, na wyprowadzenie go z tego stanu, na powrót do pracy. No i widzimy, jak on prowadzi terapię chłopca, który jest bardzo zamknięty, który ma ciężki kontakt z matką. Matka mu do końca nie ufa, nie wie, w co wierzyć, bo chłopiec po prostu dziwne rzeczy opowiada. Chłopiec popada w szkole, dlatego że kreśli wizje makabryczne na obrazkach i twierdzi, że widzi duchy. Czym straszy kolegów? No, finalmente doktor Crow wierzy mu, że on ma kontakt i każe mu się oswoić z tymi duchami, zacząć z nimi żyć. Mówiąc krótko, chłopiec ma 6. zmysł. Ma kontakt z ludźmi, którzy umarli i którzy jakoś kawałek ich został na ziemi i coś trzeba za nich załatwić czasami, trzeba im pomóc. No i wszystko idzie ku szczęśliwemu finałowi, w którym doktor Crow mówi mu, że no to właściwie terapia skończona i możemy się rozstać. A na to chłopiec się uśmiecha i mówi, tak, i ty też możesz odejść, już możesz odejść do krainy umarłych, bo już swoje zrobiłeś, naprawiłeś swój błąd. I w tym momencie widzimy zdumienie w oczach Bruce'a Willisa, który do tej pory się nie zorientował, że jest duchem. My uznajemy, nie no, ściema, po prostu zrobili nas w konia, niemożliwe. Film się kończy, dochodzi jak gdyby do zamknięcia głównej linii terapii chłopca, ponieważ on osiąga porozumienie z matką. Natomiast jest taka szybka retrospekcja scen z Bruce'em Willisem, z których zaczynamy widzieć jak gdyby możliwość ambiwalencji sytuacji. Nie ukrywam, że ja ten film kiedyś analizowałem na zajęciach i doszło i studenci mnie oskarżyli, że jestem no, albo mało obyty kulturowo, albo jestem zwykłą gapą, że nie zwróciłem uwagi na scenę w restauracji, bo jeden mi powiedział, mówi, ja od początku wiedziałem, w tym momencie byłem pewien, że on jest duchem, że on nie żyje. Mianowicie jest taka scena, gdzie on przychodzi spóźniony na kolację z żoną. To jest kolejna rocznica ich ślubu. Przychodzi spóźniony i zaczyna tłumaczyć, że miał problemy z pacjentem i zaczynają przepraszać, a żona się dąsa. Żona po prostu nie przyjmuje tych przeprosin, nie nawiązuje z nim kontaktu wzrokowego i obrażona wychodzi. No i widz, że tak powiem, taki jak ja w tym momencie, przy pierwszym oglądzie, naiwny, myśli, że ona jest po prostu obrażona i sobie poszła, bo się wkurzyła na niego, że się spóźnił ponad godzinę na spotkanie. Widz krytyczny natomiast zauważa, że w momencie, kiedy on się zjawia przy stoliku i przychodzi kelner, kelner nie zauważa nowego gościa, nie pojawia się ani nakrycie, ani woda, ani propozycja, czy coś zje. On monologuje do żony, ale ona go nie słyszy. Wszystko to jest bardzo sprytnie rozegrane. My w drugim oglądzie, wiedząc, że on jest duchem, wiemy, że ona po prostu nie przyszła na umówioną z nim kolację, tylko samotnie celebruje rocznicę ich ślubu. Takich scen jest więcej. Ten film jest usiany takimi scenami. Jest na przykład kapitalna scena, gdzie on czeka z matką na powrót małego, ja już nie wiem, jak on ma na imię, nieważne, powiedzmy, że Joe. Małego Joe. I siedzą po dwóch stronach drzwi wejściowych. I sposób, w jaki ich układ ciał, taka pewna obojętność w postawie sygnalizuje, że oni już sobie wszystko powiedzieli. Że teraz czekają na chłopca i żeby go nie spłoszyć, po prostu zachowują całkowitą neutralność. W związku z czym w momencie, kiedy on wchodzi, wita się z nim matka. Doktor ich obserwuje. Po czym ona mówi, to pójdę zrobić coś do jedzenia. Ona wychodzi i w tym momencie doktor nawiązuje kontakt z chłopcem i zaczyna z nim rozmawiać. Przy drugim oglądzie wiemy, że jest to spotkanie matki z synem, a duch ujawnia się dopiero po zniknięciu matki, wtedy kiedy chłopca sam może, że tak powiem, postraszyć. Na czym polega ten dowcip? Otóż w punkcie kulminacyjnym zostaje ujawniona niewiarygodność narratora bądź fokalizatora. Punkt kulminacyjny, który powinien przynieść rozwiązanie, okazuje się być, to się tak w literaturze anglosaskiej nazywa final plot twist, czyli finałowy punkt zwrotny. Otóż zamiast przynieść rozwiązanie, on każe nam cofnąć się do początku i przeorganizować cały materiał fabularny, żeby uporządkować ten materiał w myśl nowego tropu, że wszystko, co zostało pokazane, może nie być prawdą. Najciekawszym przypadkiem jest moim zdaniem podejrzanie Briana Singera z Verbalem Kintem, czyli Kevinem Spaceym, który to zresztą nie tak dawno odkryłem, bo w oryginale on się nazywa Verbal Kint. Verbal to jest ksywka. Wyczytałem u jednego anglosaskiego filmoznawcy, że verbal to jest to samo co soze po węgiersku. Tam jest taka postać legendarnego mafioza, Kajzera Soze. Otóż w finale okazuje się w scenie finałowej, że verbal nie jest niewiniątkiem przez przypadek złapanym w porcie, tylko jest właśnie demonicznym Kajzerem Soze, trzęsącym całą mafią amerykańską, całą przestępczością. Otóż verbal i soze to po polsku po prostu pleciuch. On zagaduje na śmierć prowadzącego śledztwo, a materiał do swoich opowieści bierze z tablicy, która jest za jego plecami. I śledczy dopiero po wyjściu verbala obraca się na tablicę i widzi elementy opowieści, którą mu zaserwował verbal. Jest to ciekawy przypadek, ponieważ tam jest łącznie 7 retrospekcji, z czego 6 jest autoryzowanych przez verbala, a 1 przez policjanta. To dodatkową jest komplikacją, ponieważ w zmyślenie verbala daje się wplątać i zasugerować nim policjant, który przedstawia wersję, która jest trochę odmienna od niego, ale też jest mało wiarygodna. Jak się w finale okazuje, skoro verbal jest Kajzerem Soze, poszukiwanym przestępcą, wymykającym się zresztą w finale. Ten film jest dwuznaczny, dlatego że w odbiorze, dlatego że verbal jest przez cały film gnębiony przez śledczych. My z nim sympatyzujemy, on jest niepełnosprawnym, on jest sympatycznym człowiekiem poddanym presji. My chcemy, żeby wygrał i on wygrywa. On wychodzi, tylko my zostajemy z tą gorzką pigułką, że popieraliśmy przestępcę, który kłamał, oszukiwał i nie ma nic wspólnego z moralnością. Patrzę z niepokojem na zegarek, to powiem Państwu o narratorze niewiarygodnym, że tych narratorów niewiarygodnych, bo tu jest kłamiący, ale są też narratorzy, którzy mylnie oceniają własne położenie. Podręcznikowym dla mnie przykładem, jak zaczynałem kiedyś kursy narracji na ten temat, to był oczywiście Rzecki z Prusa, który po prostu ma swoją wersję losów Wokulskiego. Od początku wiemy, że on błędnie ocenia sytuację, ale to jest właśnie to odchylenie, którym on jak gdyby ma swoją wizję świata i jej się trzyma. Tacy narratorzy też się zdarzają. Pierwszy przykład, który mi się nasuwa, ale to nie jest najlepszy przykład, to jest narrator w Zezowatym Szczęściu Munka. Piszczy, który chce uniknąć wyjścia z więzienia, zaczyna opowiadać historię swojego życia i dobrze zaczyna, bo z tego co pamiętam, on zaczyna od frazy, że na tle tego, co się przydarzyło całemu narodowi, mi też się przydarzyło takie samo nieszczęście. No więc porównanie II wojny światowej z tym, co mu się przydarzyło, jest takim powiedziałbym na wyrost. On czasami źle ocenia sytuację, a czasami po prostu kłamie. Tak jak opowiadając o flagu, o tym jak stoczył straszną bitwę pod Nieporętem i jak to niemiecka artyleria i lotnictwo szatkowało jego oddziały jak kapustę. A my doskonale pamiętamy, jak to w masce przeciwgazowej w wersji slapstickowej on uciekał przez zagon kapusty przed nurkującym za nim Sztukasem. Więc tam jest bardzo szybka konfrontacja. Ten film ma w ogóle taki wymiar, powiedziałbym, satyryczny. Zresztą w ogóle narracja niewiarygodna, jedną funkcję ma, powiedziałbym, satyryczną, a druga jest coś, co można by mądrze nazwać sceptycyzmem epistemologicznym. Mianowicie te filmy podważają nasze zaufanie co do tego, co zostało na ekranie przedstawione. Normalnie my przyjmujemy, że fikcja to jest pewien świat możliwy, mniej lub bardziej realny, czyli mniej lub bardziej porównywalny z rzeczywistością społeczną. Natomiast w punkcie kulminacyjnym okazuje się, że to wszystko jest zmyśleniem, że tam jest wiele światów, że my poruszamy się jak gdyby na dwóch poziomach. To jest tak jak w ironii, gdzie jest ten pokaz, przekaz bezpośredni i przekaz ukryty. My w punkcie kulminacyjnym orientujemy się, że do tej pory mieliśmy z przekazem bezpośrednim, a teraz ujawnia nam się ten drugi przekaz ukryty i żeby nadać sens całości, musimy to zrekapitulować i jeszcze raz przeczesać. No, czasu niewiele zostało, szczerze mówiąc, więc powiem Państwu tylko tyle, że niewiarygodność rozpleniła się na całe kino i na telewizję. W ostatnią niedzielę z niemałym rozbawieniem, bo już tydzień wcześniej to podejrzewałem, jest taki nowy film, serial emitowany przez Kanał Plus, Kruk, Szepty słychać po zmroku. Ja już w trzecim odcinku miałem podejrzenia, że to jest narracja niewiarygodna, w czwartym już miałem absolutną pewność. Jest to krzyżówka tego, z czym mamy do czynienia w podziemnym kręgu i w szóstym zmyśle. Bohaterowi po prostu towarzyszy jego przyjaciel, który zginął w dzieciństwie, można powiedzieć, że jego alter ego, który mu asystuje przy różnych czynnościach. W pierwszym odcinku jest majstersztyk, jeśli chodzi właśnie o wprowadzenie nas w błąd, gdzie pokazana jest jego interakcja również z żoną. Drugi raz oglądając wiemy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, że to jest właśnie taki typowy dla tych rozwiązań chwyt. Most nad Sundem, Losty, czyli to byli Zagubieni. To są seriale, w których są odcinki z narratorami czy z narracją niewiarygodną. Tego jest sporo, tego jest naprawdę dużo. To się tak upowszechniło, że właściwie to już nas nie zaskakuje. Co więcej, możemy mieć do czynienia z czymś, i to jest właśnie ta najnowsza tendencja, co należałoby w odróżnieniu od niewiarygodności z szóstego zmysłu, którą bym nazwał niewiarygodnością ostentacyjną, może mieć do czynienia z niewiarygodnością dyskretną. Jest taki film sprzed roku czy półtora, Zwierzęta nocy, Toma Forda. To jest przypadek ukrytej niewiarygodności. Jakby Państwo do tego filmu kiedyś sięgnęli, to proszę zwrócić uwagę na scenę, w której ona w galerii, tam są trzy płaszczyzny. To jest współczesność Susan pod wpływem powieści męża, z którym ona się rozstała. Ona dokonuje lektury. To nie jest powieść, to nie jest ekranizacja powieści, to jest jej lektura. To jest inny tryb jej subiektywności. I jest trzecia, jej retrospekcja. Ona pod wpływem powieści wraca do tego, jak się rozstała z mężem. Niewiarygodność pojawia się w teraźniejszości, mianowicie jest moment, w którym ona bierze telefon od koleżanki, żeby zobaczyć jej dziecko i widzi w telefonie nad łóżeczkiem dziecka twarz jednego z morderców. Przerażona rzuca telefonem i go rozbija. Są rozproszone sygnały w lekturze, w rzeczywistości, jej niewiarygodności, natomiast najciekawszym jest to, że wstrząśnięta tym, co czyta, bo ona w tej powieści rozpoznaje po prostu zemstę męża za rozstanie, za to, że tak naprawdę to ona zabiła jego, czyli męża, ale w powieści ginie przede wszystkim córka i ona. Otóż pod wpływem lektury dzwoni do swojej córki, rozmawia z nią krótko, mówi, potem się dzwonimy, do ponownej rozmowy nie dochodzi, a w punkcie kulminacyjnym dowiadujemy się, że ona miała mieć córkę, że ona dokonała aborcji, w związku z czym ona nie ma córki. Ale w napisach końcowych pojawia się córka. Ale w 30 minucie filmu, kiedy ona rozmawia z przyjaciółkiem o swoich losach życiowych i ona jest ewidentnie sfrustrowana, czuje dyskomfort i ona jej mówi, jak ona może żyć ze swoim partnerem, notabene jej partnerem jest gej. I ona mówi, że są świetną parą, że ona wie, że jest jedyną kobietą w jego życiu, że wiele ich łączy i tu wylicza, co ich łączy, że oni się bardzo szanują i że tak naprawdę się kochają. A na to ona się gorzko uśmiecha i mówi, no tak, mnie z Tomem nic takiego nie łączy. No umówmy się, że dzieci łączą. Więc ten film po prostu pozostawia nas, jak się obejrzy film, to jest absolutna pewność, że ona nie ma córki, w związku z czym to jest narracja niewiarygodna. W napisach końcowych pojawia się sygnał odmienny. Ale czy nie jest tak, że twórcy czasami robią nas w konia? W adaptacji Spike'a Jonesa występuje w filmie dwóch Kaufmanów, Charlie i Donald. Charlie jest autentyczną postacią, która stworzyła scenariusz, robi swoje alter ego i wymyśla w fabule swojego brata, który jest piekielnie zdolny i robi sztampowo, uczy się dwa tygodnie scenariopisarstwa i zostaje twórcą hitów kinowych. I tego artystę szlak trafia. No, opowiadam to tylko jako taką ciekawostkę. Ciekawostką jest to, że w napisach końcowych jako autor scenariusza pojawia się Charles Kaufman i Donald Kaufman. Na dwóch galach, na Oscarowej gali i na gali BAFTY, obaj zostali wyczytani. Wywoływano Donalda Kaufmana, który jest postacią fikcyjną. To jest skutek stosowania narracji niewiarygodnej. Aha, ponieważ mi czas skończył, to jeszcze dosłownie sygnalnie Państwu chciałem wspomnieć o trzeciej aberracji, linearność. Kino klasyczne było prawie doskonale linearne. Zaburzyło to filmy noir, zaczęły wprowadzać retrospekcje. One w ogóle uruchomiły tryb wspominania. Podwójne ubezpieczenie jest takim dobrym przykładem, gdzie zaczynamy akcję w teraźniejszości. Jest ciężko ranny człowiek, który zaczyna nagrywać na magnetofon swoje zeznanie. Kończy po półtorej godzinie umierając, przychodzi jego partner, dowiaduje się, że jego partner nie żyje, a poznaje historię przekrętu ubezpieczeniowego. Z femme fatale i właśnie z taką logiką zamknięcia czasu w pewnej cykliczności. To jest jeszcze taka, powiedziałbym, to cofanie czasu jeszcze nie jest czasem cyklicznym, ale pokazuje, że po prostu czas można cofnąć w opowiadaniu. Vivien Sobczak kiedyś powiedziała o filmach noir, że one są odwróconym, operują odwróconym czasem znanym z powieści idylicznych. Powieść idyliczna posługuje się czasem cyklicznym. Tam w cykle przyrody, w cykle natury wpisany jest, są cykle życia ludzkiego. Ale optymizm tego świata wynika z tego, że te cykle są odnawialne. Tam zawsze scenom śmierci towarzyszą sceny narodzin. Tam się pojawiają dzieci, które są hołubione przez dziadków, dziadkowie umierają, pojawiają się następne pokolenia, to jest optymistyczne. Natomiast w filmie noir jest jak gdyby pokazany moment przejścia, ale w zamrożeniu. Bohater znajduje się w stanie kryzysu, próbuje rozwiązać jakąś sprawę, ale wykrywa tylko coraz większą zgniliznę moralną, coraz nowe zbrodnie i z tym kończy się film. On po prostu nie wychodzi z tego kryzysu, on tkwi w tym kryzysie. I to jest takie symptomatyczne dla tego, co się we współczesnym kinie dzieje. Powiem Państwu tylko tyle. Sprawdziłem ostatnio kilkanaście seriali i seriale też nie operują już czasem linearnym. Ja z rozrzewnieniem wspominam Dynastię, mój ulubiony serial, gdzie dopiero w 45. odcinku pojawiła się pierwsza retrospekcja. A tych retrospekcji było paręnaście w 260 odcinkach. No więc inaczej wtedy opowiadano. Teraz całe seriale, to się chyba w HBO Wielkie Kłamstewka nazywało, opowieść podręcznej, tak jest, ostatnich lat. Wszystkie są oparte na paru płaszczyznach czasowych. Zagubieni od początku byli konstruowani w kolejnych sezonach. Jest czas rozbitków na wyspie i równocześnie druga płaszczyzna czasu, czas przeszły, ich przeszłość. Potem nagle po czwartym, piątym sezonie sytuacja się odwróciła. Czas teraźniejszy na wyspie i czas przyszły po wyspie. Na koniec okazało się, że to wszystko jest niewiarygodne, bo nie wszyscy nie żyją. Więc można tego typu konstrukcje budować. Ja jeszcze przy okazji momentu o Państwu o tym wspomnę, ale Nolan jest wyjątkowo spektakularny w tych zabawach. Zwracam Państwa uwagę, że jego film Dunkierka oparty jest po pierwsze na dwóch chwytach, na nielinearności czasu i na narracji pryzmatycznej. Czasu mi już brakło, więc tylko powiem, że pryzmatyczność to jest opowiadanie historii przez postacie z różnych perspektyw. Klasyczną narracją pryzmatyczną jest Rashomon, gdzie zderzenie na polanie w lesie przedstawiane są przez cztery postacie. Finalmente żadna z nich nie mówi prawdy. Nie wiemy, która jest bliższa prawdy. Każda wersja jest inna. I to jest narracja pryzmatyczna. Natomiast Dunkierka Nolana ma jak gdyby trzy ciągi od początku filmu zapowiedziane. Pierwszy to jest plaża albo molo, bo to w tytule chyba jest molo, tydzień, woda, czyli chodzi o podróż łodzią, jeden dzień, powietrze, czyli lot samolotem, dwie godziny. Te trzy różne horyzonty czasowe są ze sobą splecone i co więcej w punkcie kulminacyjnym w narracji pryzmatycznej się spotykają. To jest zatopienie chyba trałowca brytyjskiego po zbombardowaniu przez samolot, którego się nie dało naszemu pilotowi zeszczelić, potem zostaje on zeszczelony, ale to jest przecięcie się jak gdyby tych trzech historii. Jest to niezwykle skomplikowane pod względem formalnym, tym montażowo. To jest narracja epizodyczna, tam nie ma postaci pierwszoplanowej, tam jest kilka postaci, które wysuwają się na plan pierwszy. Tam są też słabsze strony w tym filmie, umówmy się, ale pod względem montażowej organizacji i złożenia trzech czasów, które się spotykają w jednym punkcie, jest to taki, powiedziałbym, swoisty majstersztyk. Te dziwne konstrukcje czasu są o tyle fascynujące, że czas tak naprawdę jest pochodną zdarzeniowości nam przedstawianej. My jak gdyby konstruujemy czas w filmie na podstawie tego, co nam pokazano. I teraz pokazać parę płaszczyzn czasowych, spleść je, no jest to zadanie trudne, ale twórcom się to udaje. Co więcej, twórcy, stosując zasadę takiej logiki ekonomii poznawczej, widz musi nas zrozumieć, testują to na widzach i z czasem my się do tego przyzwyczajamy. Jesteśmy w stanie zaabsorbować coraz więcej dziwnych czy udziwnionych narracji. Już obiecuję ostatnie słowo. Taki przykład nieufności wobec widza. Co widz może zrozumieć? Przypominam Państwu, to jest właściwie taki proto-noir film posługujący się retrospekcjami, Obywatel Kane. Orson Welles nie miał pewności, czy widz połapie się w tej historii. W związku z czym film zaczyna się od śmierci Kane'a, potem jest kronika filmowa i kronika filmowa jest taką mapą całego życia. W 5 minut określone nam jest, skąd on się wziął, co przeszedł, jakie miał perypetie, co osiągnął. Jest potem oczywiście pytanie, ale co znaczyło słowo różyczka? Wyrusza Thompson, przeprowadza 5 rozmów, mamy 5 retrospekcji, które wprawdzie chronologicznie, ale cofają nas w coraz dalsze lata. Orson Welles nie miał pewności, czy to nie będzie zbyt skomplikowane i wsadził właśnie tą kronikę. A że robił sobie z nas żarty, to najlepszy dowód, to tak Państwa zwracam na to uwagę. Scena otwarcia. Umiera Kane. Trzyma tą kulę, ona mu wypada z dłoni, toczy się po ziemi. Wiemy, że to jest moment jego śmierci i on wyszeptuje ostatnie słowo w swoim życiu, różyczka. Otwierają się drzwi, wchodzi pielęgniarka. Kto słyszał słowo różyczka? Słyszeli widzowie. Ze świata przedstawionego nikt nie słyszał, bo dopiero po odgłosie kuli weszła pielęgniarka. Cały film zatem opowiadany jest wobec czegoś, czego nikt z diegezy nie doświadczył, tylko my. Jest jak gdyby zaproszeniem dla nas, czego przeważnie nie zauważamy. Ale to już jest natura moja detektywa znajdywania tego typu niespójności. Ponieważ obiecałem, że się w godzinę zmieszczę, to na tym kończę i chciałem tylko powiedzieć, że właśnie jeszcze tak na 15 minut sobie pozwolę wrócić do głosu po projekcji. Dziękuję.